Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnej odsłonie przystanku Historia Online. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie w całości zbrodni wołyńskiej, między innymi w związku z przypadającym 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej. Porozmawiamy dzisiaj o zbrodni wołyńskiej w takich czterech aspektach. W aspekcie historycznym, w aspekcie prawnym, społecznym, ale też z punktu widzenia, no chyba tym najtrudniejszym, ponieważ z punktu widzenia świadka historii. Witam serdecznie moich zaproszonych gości. Witam pana doktora Leona Popka, który łączy się z nami z Lublina online. Dzień dobry, panie doktorze. Cieszę się, że pan przyjął moje zaproszenie. Pan doktor Leon Popek jest zastępcą dyrektora Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Jest autorem wielu książek i artykułów poświęconych historii Wołynia, w tym też zbrodni wołyńskiej. No i to, co należy podkreślić, był również konsultantem historycznym filmu Wołyń Wojciecha Smarzowskiego. Jeszcze raz witam. Dzień dobry, panie doktorze. Witam pana prokuratora Marka Rabiegę. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Pan prokurator jest szefem oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, oddział w Szczecinie. Nadzoruje śledztwa w sprawie zbrodni ludobójstwa, między innymi dokonanej w ramach tzw. Operacji Polskiej w latach 1937-38 oraz obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Witam pana Jerzego Murzyłę.
Witam serdecznie.
Pan Jerzy Murzyło jest aktualnie wiceprezesem, a był wieloletnim prezesem, również inicjatorem powstania Stowarzyszenia Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć. Bardzo ściśle współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej w Szczecinie. Skupia w swoich szeregach wielu, no, powiedziałabym, potomków kresowian, ale również i świadków historii i cały swój czas praktycznie poświęca na upamiętnianie rzezi wołyńskiej, między innymi zbrodni wołyńskiej. Witam bardzo serdecznie pana Wacława Stankiewicza.
Dzień dobry państwu.
To jest nasz gość specjalny. Pan Wacław Stankiewicz jest świadkiem historii. Jako 14-letni chłopiec przeżył zbrodnię wołyńską, urodził się w małej miejscowości Michałówka, gmina Dederkały, powiat Krzemieniec, województwo wołyńskie. I oczywiście tę zbrodnię doskonale pamięta. Ale co należy jeszcze wspomnieć, pan Wacław jest również autorem tomiku wierszy Płomienie Wołynia, chciałam państwu pokazać. To jest zbiór wierszy właśnie poświęcony zbrodni wołyńskiej. 11 lipca 1943 roku, krwawa niedziela. Panie doktorze, pytanie do pana. Co tak naprawdę wydarzyło się na Wołyniu 11 lipca 1943 roku, że ta data stała się datą symboliczną zbrodni wołyńskiej?
11 lipca 1943 roku, krwawa niedziela, rzeczywiście była to niedziela, ale też święto Piotra i Pawła w archiwach ukraińskich określane jest jako akcja na Piotra i Pawła. Rzeczywiście miała miejsce apogeum zbrodni na Wołyniu. Tylko tego jednego dnia, o świcie 11 lipca, sotnie UPA z miejscową ludnością otoczyły 99 wsi, miejscowości w trzech powiatach, właściwie w czterech: łódzkim, chorchowskim, kowelskim i włodzimierskim, i dokonały zbrodni ludobójstwa. Tylko tego jednego dnia zostało spalonych prawie 100 miejscowości, zginęło około 8 tysięcy Polaków, głównie kobiet, starców i dzieci.
Panie doktorze, To, o czym pan przed chwileczką mówił, rzeczywiście te dane są przerażające i tak jak wymieniał pan po kolei, 11 lipca, 96 miejscowości, powiat włodzimierski, chorchowski. Potem mamy 16-18 lipca, kolejny atak UPA na 33 miejscowości w powiecie kostopolskim, sarneńskim. 31 lipca, 22 polskie miejscowości i tak dalej możemy wyliczać. Mam w związku z tym pytanie, czy to był jakiś skoordynowany plan kierownictwa UPA, aby akurat właśnie tego dnia, mówiąc kolokwialnie, wyczyścić kilkanaście wołyńskich powiatów. Czy to był plan skoordynowany, celowy?
Jak najbardziej plan celowy, świetnie zorganizowany. Świadczy to chociażby o tym, że tylko jednego dnia zaatakowano 100 miejscowości w czterech powiatach, w tym napady na nieprzypadkowe napady na pięć świątyń. Wiadomo, że w tym czasie Polacy gromadzili się w kościołach pomimo zagrożenia. Szli do kościołów, nieraz z odległych miejscowości. I tak napad na kościół w Porycku, gdzie zginęło razem z księdzem Bolesławem Szawłowskim 200 osób, 200 parafian. Napad na kościół w Chrynowie, zginął ksiądz Kotwicki, około 150 parafian. W Zabłocach ksiądz Józef Aleksandrowicz, również z grupą około 100 parafian. Jeszcze napad na kaplicę w Krymnie, 40 parafian zginęło. Napad na kościół w Kisielinie, gdzie został ciężko ranny ksiądz Władysław Kowalski, tam zginęło ponad 80 osób. Także te napady były świetnie zorganizowane, a trzeba przypomnieć, że przecież jeszcze Niemcy doskonale jeszcze sobie radzili w terenie, w miastach stanowili większość, były garnizony. Natomiast niestety już w takich miejscowościach odległych od miast, w pobliżu lasów, no, rządziła UPA.
Pytam również... Dlaczego doszło akurat właśnie na Wołyniu do tak tragicznych wydarzeń, to po pierwsze, a po drugie, dlaczego oni w ogóle to zrobili? Przecież ze strony polskiej tak naprawdę nic im nie groziło. Chciałam tutaj nawiązać w kontekście tej słynnej doktryny Dymytra Dąsowa.
Rzeczywiście mordy na Polakach tak na dobrą sprawę już były od 1 września 1939 roku. Wtedy już dochodziło do napadów na uciekinierów z Pomorza, na osadników wojskowych, cywilnych, gajówki, leśniczówki, na urzędy państwowe, posterunki policji, na wycofujących się żołnierzy Wojska Polskiego. Na mniejszą jeszcze skalę to już jest... druga połowa 1942 roku. Wtedy jeszcze są napady na pojedynczych przedstawicieli inteligencji, duchowieństwa, żołnierzy, działaczy społecznych. Natomiast od wiosny 1943 roku Wołyń płonie. I praktycznie każdego dnia to są pojedyncze, ale później już dziesiątki napadów w ciągu jednego dnia na różne miejscowości. I tak naprawdę w ciągu kilku miesięcy Wołyń został wypalony, wyczyszczony. Zginęło około 60 tysięcy Polaków. Ostatnie takie dopalanie Wołynia to jest sierpień, koniec sierpnia 1943 roku, cały powiat lubomelski. Ponad 30 miejscowości. Zginęło wtedy około 2,5 tysiąca Polaków. Jeszcze ostatnie dopalanie to jest tuż przed wejściem Armii Czerwonej na te tereny, czyli styczeń, luty 44 i tak naprawdę przenosi się mordowanie Polaków, przenosi się z Wołynia na tereny Małopolski Wschodniej, województwo lwowskie, stanisławowskie, tarnopolskie i tam trwa do co najmniej do 45, a nawet 47 roku. Historycy nawet mówią, że pojedyncze przypadki jeszcze są w latach 50.
Po prostu dążyli do tego, żeby Ukraina była czysta jak łza. Ja zresztą chciałabym przytoczyć słowa Romana Szuchewycza, dowódcy UPA, że śmierć jednego Lacha to metr wolnej Ukrainy. Albo będzie Ukraina wolna, albo lechicka krew po kolana Polaków w pień wyciąć. I oni konsekwentnie zresztą ten plan realizowali. Pytanie moje, bo właśnie tutaj pan doktor nawiązał, określenie zbrodnia wołyńska, ono się nie odnosi tylko do samego Wołynia, prawda? Bo ta zbrodnia przeniosła się też na inne województwa. Jaki zasięg miała ta zbrodnia ludobójstwa?
Rzeczywiście, jeszcze raz podkreślę, że mordy są od 1 września 1939 roku. Apogeum na Wołyniu to jest 43 rok i z terenu Wołynia mordy przenoszą się na tereny Małopolski Wschodniej i tam ginie tak w województwie tarnopolskim około 28 tysięcy Polaków, w województwie lwowskim około 25 tysięcy Polaków, w województwie stanisławowskim ponad 18 tysięcy Polaków. W sumie do 1947 roku na terenach tych trzech województw zginęło około 70-80 tysięcy Polaków. Jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę tereny województwa lubelskiego, powiat chrubieszowski, tomaszowski, zamojski, chełmski nawet, włodawski, również tereny województwa podkarpackiego, Bieszczady chociażby, to te mordy trwają do 1947 roku, a nawet pojedyncze przypadki znacznie później. Także spokojnie możemy powiedzieć, że ramy czasowe 1939-47, pojedyncze przypadki lata 50. jeszcze.
Tak, no właśnie słyszymy o tych ramach czasowych, one są różne, różnie się pojawiają. Niektórzy próbują je jakby zawęzić do roku 43-45. Środowiska kresowe twardo, że tak powiem, stanęły na twardym stanowisku jednoznacznym, że od roku 1939, czyli to, co pan doktor powiedział. Co jest też jeszcze interesujące, że w 45, bo mówimy do 47, pan doktor nawet do lat 50. Ja chciałam zapytać o tą, dlaczego pytałam o tą doktrynę Dąsowa wcześniej, bo ona miała jakby na celu wyczyszczenie Ukrainy, prawda? Ona miała być czysta pod względem etnicznym według ONUPA. Ale to jakby już traci sens w roku 1945, bo to już jest po Jałcie, już wiadomo było, że nastąpi ekspatriacja Polaków z tych obszarów, a mimo to w dalszym ciągu dochodziło do aktów ludobójstwa. Wabiono podstępnie, tak? Znamy miejscowości, gdzie wabiono podstępnie mężczyzn. To jest taka wieś znana w Leśniowie, w Tarnopolskim, 46 mężczyzn podstępnie zwabionych i wymordowanych. No to by można było mnożyć, prawda? Czyli tak naprawdę te ramy czasowe przesuwają się, tak jak pan doktor tutaj twierdzi, aż do lat 50. czyli nawet już po akcji Wisła. Ocaleni z masakry ludobójstwa mówią, że padają porównania do piekła, mówią o końcu świata, o początku apokalipsy. Często mówią o tym, że ocalenie zawdzięczają no, zwykłemu łutowi szczęścia. To po prostu łut szczęścia decydował o tym, że gdzieś można było przeczekać, przemknąć bezszelestnie, czy ukryć się w kępie krzaków, czy po prostu być niezauważonym, chociaż morderca stał obok. Panie Wacławie, do pana pytanie, jak można było przeżyć tę okrutną zbrodnię, rzeź wołyńską?
No, wieści dochodziły już w marcu mniej więcej, kiedy policja ukraińska na usługach niemieckich uciekła do lasu. Wówczas widziały się pojedyncze pożary w różnych miejscowościach. Można było zidentyfikować kierunek, na przykład Kociaczyn, Borki i tak dalej. Działała jakaś partyzantka rosyjska w maskach, Zastanawialiśmy się, czego ta rosyjska partyzantka, co ona szuka w polskich domach, mając maski. Przecież nikt ich nie znał, twarze nie były znane nikomu. A mimo wszystko kryli się, a więc podejrzenie od razu padło, że to są partyzanci rzekomo rosyjscy, sowieccy, ale to są Ukraińcy przebrani po prostu, bo są w maskach. Dlaczego maski noszą? To jest jedno. Po drugie, były jakieś dziwne pochody, organizowane były przez duchowieństwo prawosławne, prawdopodobnie w porozumieniu z OUN-em, bo sami by chyba by nie wpadli na taki pomysł. A więc sypano kopce po wsiach, kopano jakieś dole, zakupowano polskie flagi, grzebano Polskę. Chciano się rozstać z wszystkim tym, co było polskie. Było bardzo zastanawiające. Już były niespokojne noce. Spaliśmy po krzakach, gdzie się tylko dało, z widłami, z czymkolwiek, z siekierami, z psami wyprowadzaliśmy się z gospodarstw. I no gdzieś to trwało dłuższy czas, bardzo niepokojąco. Święta Wielkanocne w 1943 roku spędziliśmy jeszcze normalnie w swoich, my na tej kolonii Michałówka, normalnie, ale już na przewodnią niedzielę, po przyjściu z kościoła w Szumbarze, to też taki obóz Dederkale. Dederkale urodził się Hugo Kołłątaj, znana jest miejscowość tam. I tego. I tam dowiedzieliśmy się, że do rodziny jakichś Jątkowskich wkroczyli właśnie partyzanci rosyjscy, tam obrabowali ich i tak dalej. Mówimy, czemu? I w maskach wszyscy byli. To był dowód tego, co ja mówiłem. A więc to znaczy, że przebrani musieli być Ukraińcy, sąsiedzi, żeby ich nie rozpoznał po prostu. Że jest bardzo niebezpiecznie. I myśmy w tą 2 maja, to była przewodnia właśnie niedziela, wróciliśmy z kościoła z tą wiadomością. Tata na wszelki wypadek kazał odwiedzić kogoś z rodziny, to znaczy siostrzeńca swego, też zamieszkałego tam na kolonii Michałówka, ponieważ jego siostra wyszła za mąż za Ukraińca. A warto nadmienić, że stosunki polsko-ukraińskie przed wojną w moim odczuciu były chyba bardzo dobre. Naprawdę, żenili się, były wspólne chrzciny, odwiedzaliśmy się, jakieś zabawy wspólne. Nie było tej wrogości. Chociażby na przykład, ale to później powiem. W związku z tym poszedł się dowiedzieć, co jest, może coś wie od Heleny, od tej żony tego Ukraińca, bo jest wszędzie taki niepokój. Mówi się, że działa, że po ucieczce tych policjantów ukraińskich działających na rzecz Niemców, coś może się stać. Ale w międzyczasie, zanim tata wrócił od tego siostrzeńca, przyszedł do nas tylnymi z ogrodu furtką, nie pokazywał się na ulicy nigdzie, Ukrainiec, który u nas pracował na plantacji tytoniowej. W związku z tym przyszedł cichutko, pies nie szczekał, bo znał go jako pracownika i mówi do ojca, że trzeba szybko uciekać, opuścić jeszcze dzisiaj, to znaczy 2 maja 1943 roku, ze względu na to, że przyjdą was wymordować. Mówi, ale jak to wymordować? Tak, mówi, no przecież wiecie, co się stało w Potutorowie. A po Tuturów to zaledwie 6 km w linii prostej od nas. Tam mieszkała rodzina Porańskich i została wymordowana ojciec, matka, ich syn, synowa, dziecko i tak dalej. To już się stało. I mówi, widzicie, co się stało w Dederkalach? Już panek zginął ze względu na to, że podejrzewano jego, że taki patriota polski. Wszystko, co było polskie, było niszczone w ten czas. Więc ojciec nie namyślają i mówi, ale tylko nie mówcie nikomu, bo jeżeli ktokolwiek się dowie, że ja wam powiedziałem, to moja rodzina zginie. Bardzo.
Tak, ja tutaj przerwę, panie Wacławie, tu trzeba jakby oddać też sprawiedliwość, no właśnie tym sprawiedliwym Ukraińcom, bo byli tacy, tak. Oczywiście, i tu muszę państwu powiedzieć, że powstała Kresowa Księga Sprawiedliwych jeszcze w roku 2007 wydawnictwem Instytutu Pamięci Narodowej, którą opracował pan Romuald Niedzielka. Tak. I on tam wskazał, że Ukraińcy, no to pewnie są dane szacunkowe, uratowali poprzez najczęściej ostrzeżenie, prawda, no bo to trudno mówić o, tak. Ale poprzez ostrzeżenie, które było wtedy no, bardzo istotne, bardzo cenne, bo ratowało życie, tak. Prawie ponad 2,5 tysiąca Polaków. Także tu musimy pamiętać również o tych sprawiedliwych Ukraińcach. Tak. Panie Wacławie, panu udało się uciec, tak?
Tak, więc wówczas nic innego nie pozostało, tylko zaprzęgać konie i uciekać do miasta, ponieważ w mieście jeszcze jakaś tam grupa Niemców stała, pod obronę tą. No i zawsze większe zgrupowanie Polaków pozwalało stworzyć jakąś obronę, chociaż prymitywną, ale przede wszystkim uciec z tego piekła jak najprędzej. No i my się w tym samym dniu, gdzieś w ciągu 4 godzin, tata rozesłał nas po całej rodzinie, bo u nas 3 synów jeszcze, był jeden już był w Dumieńcu wywieziony wcześniej i siostra. I rozesłał wszędzie, zawiadamiając Polaków, że grozi nam śmierć i szybko, żeby się wynosić z tej Michałówki. Ja między innymi 2 rodziny ostrzegłem, byłem w takiej rodzinie Tomaszewskich. Powiedziałem, że to grozi, żeby jak najprędzej szykowali się i Krutywiczów, 2 rodziny. Ja mam zresztą mapkę sztabową, to pokażę tą Michałówkę i tak dalej za chwilę. I tego. W związku z tym gdzieś w ciągu 4 kilka godzin, w każdym razie trwało, opuściliśmy Michałówki. Wzięliśmy jeszcze ze sobą, ja pamiętam, parę koni zaprzężonych było w druże, rozłożone drabiniasty wóz. Udało się włożyć, co się na to dało. I 2 konie przyczepione do furmanki. Brat usiadł, siostra została, ze względu na to, że ta siostrzenica, która wyszła za mąż za Ukraińca, prosiła taty, żeby ktoś został z rodziny, bo ona się sama też boi tam być. A zarazem będzie doglądała gospodarkę naszej. Więc siostra została.
Panie Wacławie, udało wam się uciec.
Udało się uciec do Szumska.
Ale stracił pan jednak członków swojej rodziny.
Tak, tak. Tak.
Zginęli w rzezi wołyńskiej.
W sumie w zasadzie, ja podałem tutaj 17 osób, ale zginęło 19. Ale to już w innych miejscowościach, bo wszędzie, gdzie te pożary były i tak dalej, to tam na przykład w Hurbach zginął stryj, stryjenka, ich synowa i wnuczka. 8-miesięczna. Ja nawet jak rozmawiam kiedyś z Ukraińcami, którzy mówią, że trwała wojna polsko-ukraińska, to tłumaczę, że 8-miesięcznej dziewczynce Ukraińcy wypowiedzieli wojnę, o dziwo. Że mordowali Polaków starych i tak dalej i oni zginęli wszyscy już uciekając z miasta w Mizoczu. Było to 26 sierpnia 1943 roku. Tak.
Panie Wacławie, tak jak podają historycy, w latach 43-44 około 500 000 Polaków zdołało uciec z Wołynia i województw, 3 województw południowo-wschodnich. Najczęściej uciekali przez Bóg, uciekali do dużych miast.
Tak, tak.
Tam
tak,
też tak. Już później wywożeni byli tak. Też na roboty do Niemiec. Panie Wacławie, wrócimy jeszcze za moment. Na szczęście, dzięki Bogu jest pan z nami, udało się. To jest najważniejsze.
Jest ale to pan jeszcze nie
świadkiem
koniec
wydarzeń. Tak. Nie mamy niestety aż tyle czasu. Chciałabym przejść teraz do pana prokuratora, do pytania związanego ze zbrodnią ludobójstwa. Panie Marku, czy zbrodnia wołyńska, może ja zapytam naiwnie, ale czy zbrodnia wołyńska spełnia definicję ludobójstwa? Pytam dlaczego? Dlatego, że Od 2013 roku toczył się spór w parlamencie polskim dotyczącym uznania tej zbrodni jako ludobójstwo. Padały różne, były różne pomysły. Była czystka etniczna ze znamionami ludobójstwa. W końcu 2016 roku mamy Dzień Pamięci i padło to słowo ludobójstwo. Jak to jest z punktu widzenia, czy to w ogóle dla, po pierwsze właśnie moje pytanie, czy zbrodnia wołyńska jest zbrodnią ludobójstwa i czy w ogóle miało znaczenie toczenie sporu w parlamencie dla prokuratorów, dla prawników?
To znaczy, jak to w prawie z reguły jest, ta odpowiedź nie jest jednoznaczna i prosta. Sama definicja zbrodni ludobójstwa, oczywiście wiemy, na czym polega. Chodzi tutaj o wyniszczenie, chęć wyniszczenia, działanie celowe, mające na celu pozbycie się pewnej grupy narodowej, etnicznej, jako całości czy z danego obszaru. I w świetle prawnym naszym jako prokuratorów ta zbrodnia, którą określamy jako zbrodnię wołyńską, jest takim akademickim przykładem zbrodni ludobójstwa. Natomiast pojawiają się problemy prawne, bo jak wiemy, pojęcie ludobójstwa pojawiło się tak naprawdę dopiero w opracowaniach naukowców. Tutaj pierwszy był Rafael Lemkin, to jest Żyd polskiego pochodzenia, zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, który sformułował tą nazwę w roku 1944, a tak już całkiem pod kątem prawnym pojęcie to tworzy się dopiero od 1945 roku, od działalności trybunałów norymberskich, określmy to tak. To jest pierwsza kwestia.
Czyli wtedy nastąpiła penalizacja w trakcie tego?
Można tak przyjąć, że wtedy jakby tworzy się prawne pojęcie zbrodni ludobójstwa. Tylko musimy zwrócić tutaj uwagę na jedną rzecz. W roku 1939 świat pod kątem prawnym nie był przygotowany na to, co się wydarzy. Nie dało się przewidzieć tego, co będzie działo się później, jakie wydarzenia będą miały miejsce. Więc narody cywilizowane uznały, że należy przełamać jedną z podstawowych zasad prawnych, jakim jest nieretroaktywność przepisów, czyli niedziałania prawa wstecz. To jest pierwsze zagadnienie, którym zawsze jako prawnicy się stykamy. Drugim zagadnieniem jest kwestia przypisania odpowiedzialności danym osobom. Tak jak możemy być pewni co do tego, że struktury kierownicze czy członkowie organizacji nacjonalistycznych mieli pełną świadomość tego, co robią. Ich działanie było właśnie ukierunkowane na wyniszczenie polskiej grupy narodowej i to robili. Tak co do wielu pojedynczych sprawców tej pewności już nie mamy. Te motywacje były różne. Nienawiść, chęć zysku, zwykłe kryminalne przestępstwa. Więc te dwie kwestie należy rozróżnić. Natomiast podsumowując, tak jak powiedziałem, w świetle naszej opinii, zbrodnia wołyńska to jest typową akademickim przykładem ludobójstwa.
Chciałam jeszcze o jedną kwestię zapytać, bo czy to, że w Sejmie podjęto uchwałę, a nie ustawę, a wiem, że uchwała jest aktem prawnym niższego rzędu niż ustawa. Czy to ma znaczenie, bo uchwałą uznano zbrodnię wołyńską jako ludobójstwo. Czy to dla prokuratorów, dla prawników w ogóle miało jakiekolwiek znaczenie i czy ma jakiekolwiek znaczenie?
No powiem wprost, że nie. Coś jest przestępstwem albo nim nie jest. Zależy to od ustalenia stanu faktycznego, od wypełnienia tym tak zwanych znamion tego czynu zabronionego. W tym zakresie, czy podjęte to zostanie uchwałą czy ustawą, nie ma znaczenia. Poza tym mam pewne wątpliwości, czy Sejm mógłby ustawą wprowadzić takie zdefiniowanie, iż zbrodnia określona jest określonym przestępstwem. Bo to jest domena organów wymiaru sprawiedliwości. One oceniają określone zachowania ludzkie i stwierdzają, czy zachowania te właśnie mieszczą się w granicach definicji danego przestępstwa.
Bardzo, bardzo ważne to, co pan powiedział, ponieważ w środowiskach kresowych wciąż toczył się gdzieś tam spór i takie było duże rozżalenie w związku z tym, że to była uchwałą wprowadzono dzień pamięci ludobójstwa, tak, a nie ustawą. Panie Marku, kolejne moje pytanie. Tysiące ofiar zamordowanych w sposób tak okrutny, że po prostu bestialstwo tej zbrodni nie mieści się w wyobraźni człowieka. W związku z tym, że to była, że dokonywano w tak okrutny sposób tych zbrodni, przepiłowywano na pół, przybijano do chat, dokonywano zbrodni tępymi narzędziami. Nie będziemy to wymieniać, bo to nie na tym rzecz jakby polega, ale w związku z tym okrucieństwem tej zbrodni Ryszard Szawłowski zdefiniował to ludobójstwo jako genocidum atrox. Czy to ma wpływ na ewentualny wymiar, no hipotetycznie mówiąc, na wymiar kary wobec takich zbrodniarzy?
Rzeczywiście, jeszcze nawiążę do tego, co powiedziała pani wcześniej. Jako prokuratorzy stykamy się z tą ciemną stroną ludzkiej natury i uczynków. Rzeczywiście zbrodnia wołyńska jest niebywale brutalna. No, inżynieria śmierci wymyślona przez systemy totalitarne jest na pewno straszna, ale w zakresie tej zbrodni no to rzeczywiście przechodzi ludzkie pojęcie. Natomiast jeżeli chodzi o tą kwestię takiej potencjalnej kary, powiem tak, w prawie polskim jest około 30 różnych warunków, które sąd bada, wymierzając karę danej osobie, więc jest to cała masa. Niewątpliwie zarówno ten ciężar gatunkowy, jak i sposób działania sprawcy, jego brutalność chociażby, motywacja, która zasługuje na szczególne potępienie, a w tym przypadku tak jest, mają wpływ także na wymiar kary. No tej kary oczywiście w większości już po upływie tego długiego okresu symbolicznej.
No właśnie, minęłoby dużo czasu, ale mam pytanie, no, bo pan prokurator nadzoruje teraz takie śledztwa, no przecież okres, to są śledztwa historyczne, tak bym mogła powiedzieć, bardzo trudne, skomplikowane, naprawdę, ale co by musiało nastąpić, żeby teraz na przykład oddziałowa komisja nasza szczecińskiego oddziału wszczęła śledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa na Wołyniu?
To jest dobre pytanie, bo nawiązując do niego powiem, prokuratorzy komisji działają według określonej właściwości terytorialnej. Ponieważ województwa kresowe nie mieszczą się w żadnej, aktualnie jakby nie są na terenie działania żadnej komisji, więc poszczególne województwa byłej II Rzeczypospolitej zostały przydzielone poszczególnym komisjom. Komisja Szczecińska ma akurat województwo poleskie, a więc my co do samej zbrodni wołyńskiej, no tutaj można powiedzieć, nie mamy aż takiego dużego doświadczenia. Natomiast rzeczywiście prowadzimy te śledztwa, które pani wymieniała, w zakresie innych zdarzeń mających cechy ludobójstwa, będących ludobójstwem. Kwestia wszczęcia śledztwa i podstaw jest taka sama jak co do każdego innego przestępstwa. Chodzi o uzasadnione podejrzenie, że miało ono miejsce. Wówczas prokurator jako urzędnik państwowy, jako funkcjonariusz ma obowiązek, to już nie jest wówczas jego wola, chęć, niechęć, do wszczęcia śledztwa, zbierania dowodów, które mają ustalić ten stan faktyczny, czyli ten przebieg, ustalić stan prawny, ustalić sprawców i pociągnąć ich finalnie do odpowiedzialności. Więc tu w tym zakresie nie ma różnicy, wystarczy zawiadomienie jednej osoby, która opisze daną sytuację i będzie to podstawa do tego, aby to śledztwo kontynuować. Oczywiście jakie będą jego wyniki, to jest trudne do przewidzenia.
No, minęło dużo czasu, 77 lat od zbrodni. Żyją jeszcze świadkowie nieliczni, ale jest ich coraz mniej. I mam takie pytanie, ponieważ bardzo dużo widzi się w internecie filmów. Zresztą wiem, że pan doktor Popek również jakby dokumentował nie zeznania, tylko jakby opowiadania osób, które przeżyły zbrodnie, tak, to świadectwo zbrodni. Czy taki film może stanowić dowód?
Tak, to może być impuls jak każdy inny oczywiście, natomiast nie jest on sam w sobie jakąś czynnością procesową. To jak mówią prawnicy, materiał ten trzeba by przełożyć na materiał procesowy. Czyli dotrzeć do tych świadków, przesłuchać ich, zebrać te relacje, zebrać dokumenty i dopiero jakby to powoduje, że prokurator może to śledztwo wszcząć i je kontynuować.
Czyli mimo, że nie żyje na przykład już ta osoba, a są filmy, są nagrania, czy to może stanowić dowód?
Tak, to może stanowić dowód takiej sytuacji. Oczywiście dowody są oceniane też pod kątem ich wiarygodności, jakby mocy takiej dowodowej. Oczywistym jest, że przesłuchanie osoby, które odbywa się w ściśle określonych procedurach z pouczeniem odpowiedzialności karnej, no ten walor ma większy, bo jednak na filmie, w relacji, w rozmowie z kimś, pisząc artykuł, no możemy pozwolić sobie na nieco więcej niż w sytuacji, kiedy jesteśmy przesłuchiwani przez prokuratora pod rygorem odpowiedzialności karnej. Niestety no to są takie standardowe procedury, więc...
Ja pytam dlatego, że zbrodnie ludobójstwa nie ulegają przedawnieniu.
Nie ulegają przedawnieniu w świetle prawa polskiego i międzynarodowego.
Świadkowie umierają, zbrodniarze też umierają. Ale pytam właśnie, jaka jest mimo wszystko, jakby dać zadośćuczynienie tym ofiarom zbrodni wołyńskiej, jaka jest szansa na to, żeby takie śledztwa historyczne były prowadzone. I dlatego pytałam o tego typu nawet dowody, czyli te filmy, które się gdzieś tam zachowały, zeznań tych tragicznych wydarzeń. Pani Marku, ja mam jeszcze kolejne pytanie, bo to jest, gdyby cały czas mówimy hipotetycznie, wiem, że gdzieś te śledztwa były w Instytucie Pamięci Narodowej w sprawie zbrodni wołyńskiej, nawet ich dużo było, ale mam pytanie, bo to jest śledztwo międzynarodowe, prawda? I teraz tak, mamy z drugiej strony zbrodniarze, to są no już obywatele innego państwa. I co teraz? Czy to załóżmy, że no cały czas gdzieś tam znowu, ale załóżmy, że pan Wacław rozpoznaje sąsiada i mówi tak, to ten jest zbrodniarzem. I co wtedy? A on żyje na terenie Ukrainy.
No tak, tu jest, pojawia się pewien problem o charakterze takim faktycznym i prawnym. Z reguły wszystkie państwa, znaczy z reguły żadne państwo nie wydaje własnych obywateli. Z tego co wiem, Polska nie ma umowy ekstradycyjnej z Republiką Ukrainy, z Ukrainą. Więc de facto jedyną możliwością po przeprowadzeniu postępowania tutaj w Polsce, po zebraniu dowodów w Polsce, po zebraniu dowodów w trybie międzynarodowej pomocy prawnej także na Ukrainie, no byłoby konieczne przekazanie ścigania do odpowiednich organów Ukrainy.
W ten sposób. Pewnie pomocne byłyby ekshumacje. Ekshumacje są niewątpliwie istotnym elementem śledztwa. Zresztą takie są prowadzone w tej chwili, prawda, w Treblince. Panie doktorze, wracam do pana, do pytania dotyczącego ekshumacji. Pan pracował w zespole profesora Szwagrzyka i prowadziliście ekshumacje na Ukrainie. Co się wydarzyło? Czy one, na jakim one etapie się zakończyły? Czy są prowadzone w dalszym ciągu? Czy jest szansa na wznowienie tych ekshumacji?
Rzeczywiście od 4 lat ekshumacje na Wołynie, na Wołyniu i w ogóle na terenach Ukrainy są wstrzymane ekshumacje, poszukiwania. To jest pierwszy etap, jak gdyby ekshumacje są wstrzymane. Ja brałem udział w ekshumacjach wszystkich, które były organizowane. Byłem organizatorem, współorganizatorem. Brałem udział we wszystkich ekshumacjach, które miały miejsce na Ukrainie. Było ich 5. Pierwsza w 1992 w Ostrówkach Woli Ostrowieckiej ekshumowaliśmy wtedy ponad 330 osób. W Porycku była w 2003 roku kilkadziesiąt osób. Następna w 2011 również Ostrówki Wola Ostrowiecka ponad 320 osób. Kolejna w 2013 roku w Gaju 80 osób. I ostatnia Ostrówki Wola Ostrowiecka 34 osoby. Innych ekshumacji nie było, dlatego że od 2017 roku Ukraina zabroniła po zniszczeniu pomnika w Chruszowicach, Ukraina wstrzymała i zabroniła wszelkich prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych, jeżeli chodzi o ofiary UPA. Inne też zostały wstrzymane. Także to nie jest tylko tak, że chodzi o 43, o rzeź wołyńską. Inne ekshumacje i poszukiwania również zostały wstrzymane.
No tak, no, to chyba jedyne państwo na świecie, które odmawia pomocy. A szkoda, bo byłby to pewnie jakiś element pojednania, takie wspólne prace badawcze, a dałoby nam to dowód na, nie obracalibyśmy się w szacunkowej liczbie ofiar, tylko mielibyśmy konkretne dane i poznalibyśmy ofiary również z imienia i nazwiska. Panie doktorze, skoro nie ekshumacje, to jak możemy dzisiaj upamiętniać ofiary rzezi wołyńskiej? Pytam z racji tego, że kieruje pan biurem upamiętnień walki męczeństwa. Zresztą tutaj jeszcze chciałam nawiązać, bo pan doktor jest pionierem w ogóle w dziedzinie upamiętnień. Nie wiem, czy to prawda, czy dobrze trafiłam. W 1984 roku to jest pierwszy pomnik, tak, rzezi wołyńskiej. Nie wiem, czy dobrze tutaj zapamiętałam, czy sprawdziłam. Ruda Huta, tak? To jest nieprawdopodobne, bo 84 rok to był jeszcze okres, no powiem, głębokiej komuny, kiedy w ogóle o rzezi wołyńskiej, rzeź wołyńska była skazana na zapomnienie, nie mówiono o tym. Także no, tutaj byłam zaskoczona. Ale wracając do naszego pytania, panie doktorze, jak upamiętniać dzisiaj ofiary rzezi wołyńskiej?
Rzeczywiście temat jest bardzo trudny. Bo tak jak powiedziałem, od 4 lat nie ma poszukiwań, nie ma ekshumacji, nie ma upamiętnień. Nawet nie ma możliwości ekshumować żołnierzy z września 1939 roku. Nie ma zgody na ekshumację legionistów, poszukiwanie i ekshumację legionistów, którzy zginęli w walce z Rosjanami ponad 100 lat temu. A cóż dopiero mówić o rzeziach wołyńskich, ofiarach rzezi wołyńskich. Ale nie traćmy nadziei. Naszą rolą jest przygotować się jak najlepiej, póki żyją ostatni jeszcze świadkowie, zebrać relacje, stworzyć, jest tworzona właśnie taka baza miejsc pamięci, baza wołyńska, baza ofiar. Jest to niezwykle ważne. Możemy to robić właśnie teraz i właśnie to są ostatnie momenty, ostatnie chwile, póki żyją jeszcze świadkowie, żeby mogli nas wspomóc, bo gdy ich zabraknie, kto nam wskaże te miejsca? To jest jedna możliwość. Druga możliwość to jest, chodzi o to, żeby po tych, którzy się urodzili za Bugiem, pałeczkę pokoleniową przejęły dzieci, wnuki i bardzo dobrze, że tak się dzieje, że jest duże zainteresowanie właśnie historią, korzeniami. Młodzi się interesują poprzez internet, poprzez nagrania, filmiki i gdy kilka miesięcy temu prokurator Piotr Zając z Lubelskiej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ogłosił, że jeszcze zbiera świadków, relacje, osoby, które mogą coś wnieść, jeżeli chodzi o zbrodnię wołyńską, zgłosiło się kilkaset osób. To jest bardzo takie pozytywne, że to są już dzieci i wnuki, bo często te osoby, które urodziły się tam, niestety już nie żyją albo są w takim wieku, że nie są w stanie czy przyjechać, czy złożyć zeznania nawet. Mają problemy, po prostu chorują i to jest problem. Natomiast kolejny jak gdyby etap to jest zainteresowanie młodego pokolenia historią Kresów, żeby przekazać, żeby to dziedzictwo nie zginęło. I trzecia rzecz, bardzo istotna, nie rezygnujemy z upamiętnienia tych miejsc, gdzie mieszkali Polacy, zginęli Polacy, gdzie są te doły śmierci. Tylko na Wołyniu obliczamy, że jest takich dołów śmierci około 10 tysięcy. Czy dotrzemy do wszystkich, czy uda się je odnaleźć, gdy wiemy, że teren się zmienił, został zalesiony, zmeliorowany, nie ma ponad 1000 polskich wsi, zniknęło z mapy współczesnej Ukrainy, są tam pola uprawne, są bagna. Jak tam dotrzeć, jak odnaleźć? Wiemy, że z doświadczenia wiemy, że zaledwie około 10% poszukiwań kończy się sukcesem. Mimo to nie rezygnujemy. Mamy na uwadze Wołyń, ale mamy też na uwadze Małopolskę Wschodnią. Tam będzie kolejnych 2000 miejscowości, gdzie zginęło około 70-80 tysięcy Polaków i tam będzie kolejnych, trudno powiedzieć ile, szacunkowo 10 tysięcy dołów śmierci. Przed nami olbrzymie zadanie dla ekipy liczącej 30 osób, uzbrojonych w odpowiedni sprzęt, archeolodzy, antropolodzy, wszyscy, którzy fachowcy, którzy biorą udział w poszukiwaniach i ekshumacji. I gdy kiedyś przyjdzie taki czas, że będziemy mieli zgodę władz i ukraińskich, i polskich, i pieniądze na to będą, to potrzeba, proszę Państwa, około 30, a może nawet 50 lat, żeby w większości te miejsca odnaleźć i w większości upamiętnić Polaków, obywateli polskich, którzy do dnia dzisiejszego tam leżą, bez pochówku, bez znaku krzyża, bezimiennie w tych dołach śmierci.
Tak, ta pamięć zostanie. Ona nigdy nie zaginie i o tym chyba wie najlepiej pan Jerzy Murzyło. Panie Jerzy, pan z punktu widzenia społecznego, nie jest pan związany przecież z żadną instytucją. W jaki sposób upamiętniacie ofiary rzezi wołyńskiej? Nie możemy pojechać na groby, nie możemy zapalić znicza, pomodlić się no, do tej ziemi sakrum, bo to jest dla nas ziemia sakrum. Więc co nam pozostaje?
Ta swoista transmisja pamięci, ona myślę, że w obecnych czasach w Polsce funkcjonuje. Mamy wiele środowisk, małych takich ojczyzn, gdzie kultywuje się te wszystkie pamięci o tych tragicznych, okrutnych czasach. I tutaj to, co na końcu, przy końcu pan doktor Popek powiedział, faktycznie Ukraińcy boją się wskazywać. Powiem, że przygotowując się do wmurowania kamienia węgielnego, pojechaliśmy na Ukrainę z taką specjalną misją zebrania z wielu miejsc, tam gdzieś było około 28 miejsc, tych masowych takich zbrodni, żeby zebrać ziemię i wsadzić do urny, jako prawda takie wotum tutaj pod nasz pomnik szczeciński. I czy to była Huta Stepańska, czy Pieniaska, to pamiętam, że pytaliśmy miejscowych Ukraińców coś się więcej dowiedzieć. No oczywiście nie było jakiejś takiej ochoty. To młody Ukrainiec, wtedy pamiętam, nie zapomnę tego, powiedział, że on pokaże, to Huta Pieniaska wtedy była. To tak daleko się w las jechało, tam prawda, jakby jechali prezydenci, to jeszcze było tak, mówi elegancko, mówi równo, a teraz te wyboje. No ale przyjechaliśmy pod ten pomnik Huty Pieniaskiej, co się tam okazało? Tablica zdewastowana, to jeszcze było przed wyburzeniem, tak, przed tym aktem dewastacji. I robiło kolosalne wrażenie. No jak się tam staje i tak się dookoła obróci człowiek w swojej osi, po horyzont nie ma nic. To jest przytłaczające. A przecież tam się toczyło życie. Tam widać czasami drzewa, prawda, owocowe i tak dalej, i tak dalej. Jak upamiętniać? Proszę Państwa, żyjemy w naszym kraju i borykamy się jako środowiska kresowe, zresztą pan doktor Popek na pewno doskonale się o tym wie i orientuje, jak trudno jest pewne rzeczy zabiegać, walczyć. Nasz pomnik, szczeciński pomnik, proszę sobie wyobrazić, była walka od roku 79. W 79 roku ja pierwszy raz usłyszałem na zjeździe żołnierzy 27 na Wyspie Wełtyń, że w Szczecinie nie ma żadnego takiego miejsca, gdzie można by było przyjść, zapalić światło pamięci, pomodlić się, bo niestety, tak jak w moim przypadku, ja nie potrafię pokazać, gdzie moje szczątki mojej babci spoczywają, stryja, kuzynów i tak dalej. Dlatego to miejsce dla nas jest takim miejscem świętym. A robimy jako stowarzyszenie wiele takich rzeczy. Powstało sanktuarium kresowe w Nowogardzie, gdzie również na ścianach tej świątyni są upamiętnienia. Są upamiętnienia Orląt Lwowski, to jest zupełnie inna historia, ale jest potężna tablica, na której są wyryte imiona i nazwiska wszystkich duchownych zamordowanych na Kresach. To jest jedna z większych takich tablic. Pamiętam jak metropolita, bo najpierw to się zaczęło od tego, że powiesiliśmy jedną tablicę, którą ufundowała rodzina, która została uratowana przez księdza. Już nie pamiętam nazwiska tego księdza, ale metropolita wtedy nam powiedział, słuchajcie, tych księży jest tak dużo, że tu zabraknie wam miejsca. Zróbcie jedną zbiorczą tablicę. I to żeśmy zrobili. Tam jest około 160 nazwisk. To takie niesamowite wrażenie. Teraz 12 lipca będziemy mieli odsłonięcie tablicy poświęconej duchownym w Dębnie. Po mszy świętej będzie w Dębnie taka tablica powieszona. Pan Antoni Dąbrowski, jako świadek tej zbrodni, który też cudem się uratował, chowając się przez matkę w gnoju, mówi, że dzisiaj ten charakter mu tam z tego się wywodzi, bo jest strasznie taki, no ale nie można mu się absolutnie dziwić. Od wielu lat zabiegał w polskim episkopacie właśnie o beatyfikację tych duchownych, o jakiś symbol pamięci. Przez tyle lat episkopat, zresztą ksiądz Isakowicz-Zaleski na ten temat bardzo często mówi też w takim wymiarze, że określone środowiska, no niestety o tych sprawach jakoś zapominają. Ta poprawność polityczna jakoś wiele środowisk zmusza do... Zresztą temat wałkowania tej, nieładne słowo, wałkowania uchwały. No, ustawa na pewno by rodziła jakieś inne skutki prawne, zapewne, tak? Dlatego ta uchwała, no jest. No ale żołnierze wyklęci zostali wprowadzeni ustawą, tak? Tutaj, tu jest niestety troszkę inaczej. Są te środowiska w Polsce, które no, wiele akcji przeprowadzają. Koronawirus no, nam troszeczkę spustoszenie zrobił, jeśli chodzi o ten rok, bo było wiele propozycji, wiele pomysłów na to, żeby ta pamięć wybrzmiała przy okazji 11 lipca. Szkoda, że właśnie tylko o tym się mówi przy okazji 11 lipca. Zresztą żeśmy z panem doktorem chyba kiedyś w Radiu Szczecin mieli okazję też o tym mówić. I to niestety, ale dalej tak to wygląda.
Panie Jerzy, cieszmy się chociaż z małych sukcesów, już nie narzekajmy.
Cieszymy się. No.
Mamy piękny pomnik w Szczecinie.
No pomnik, który...
Nie ukrywam, że również staraniem Instytutu Pamięci Narodowej muszę się też tu pochwalić. Został przepięknie postawiony. Stoi na cmentarzu, tam modlimy się i zbieramy się w rocznicę tego pomnika. W ogóle w rocznicę rzezi wołyńskiej, tak? Bo nie tyle postawienia pomnika. Chociaż też tutaj.
No to... tak, ale to właściwie ta pamięć o tych tragicznych czasach, to nie tylko do tego powinna się zamykać i chyba pan doktor się z tym zgodzi. Nie ma uniwersytetów, zresztą pamiętam historię pani doktor Lucyny Kulińskiej, kiedyś swego czasu w Rembertowie zapytała, czy w Szczecinie na uniwersytecie będzie można się habilitować. Niestety nie, mówi. Wszystkie uczelnie w Polsce jej odmówiły. Mówi, chyba będę w Berlinie to musiała załatwić. Tak? I to też coś pokazuje. Szkolnictwo w tym temacie, podstawy programowe, na ten temat można by było mówić wiele o zaniedbaniach polskiego państwa. Przykro to mówić, ale ja muszę to powiedzieć jako potomek Kresowian, bo jak spojrzymy na naszych sąsiadów, Czechów, mamy przyjaciół, Węgrów, troszeczkę inaczej to u nich wygląda. My Polacy jakoś nie możemy sobie z tym poradzić.
Ja tylko dodam, jeżeli można. Ja tylko dodałbym do tych pięknych słów. Kiedyś do Gazety Wyborczej profesorowi z Łódzka, Ukraińcy, napisali, szukamy prawdy historycznej polsko-ukraińskiej. Do gazety napisano. Ja mam zresztą to wszystko w domu, wszystkie te papiery. Ja przeczytałem tą gazetę i piszę, że chcą się dowiedzieć coś o zbrodni ukraińskiej, pisząc do Polski. Ja szybciutko prostuję to, proszę ich, jako są profesorowi, piszą z Łódzka, aby poszukali w Mizoczu. To jest tylko 77 km z Łódzka do Mizocza. Tam zamordowano jest ponad 200, gdzieś około 300 Polaków. 26 czy 28 sierpnia 1943 roku. Każdy Ukraińc tam to powie. Można na miejscu poszukać. Po co szukać w Polsce? I ona, i radzę im, aby to sprawdzili. Jeżeli cokolwiek nie jest prawdą, chętnie służę. Albo dam ludzi, którzy będą, mogą to pomóc. Niestety, odpisała mi, że nie ma miejsca na łamach, bo to są artykuły. Nie znalazła miejsca w każdym razie na łamach gazety. Nikt mi nie odpowiedział. Mówię, pisałem również do prezydenta Kwaśniewskiego. Jak to jest, że w Lwowie cały zestaw portretów, Bulba, Bandera, Szuchowicz, Czuprynka tam i szereg innych, podaje nazwiska, na każdym miejscu. Dlaczego nie wyciąga się żadnych wniosków? Przecież ci ludzie psują sprawę nie tylko Polakom, ale nawet Ukraińcom psują. Przecież to są ci, którzy po łokciach w krwi. Nikt nie odpowiedział, nawet prezydent nie odpowiedział mi w ten czas, mimo że żony ma wołyniankę i też tam prawdopodobnie dwóch stryjów zostało zamordowanych, dwóch stryjów pani Kwaśniewskiej. Cały szereg takich spraw, albo jeszcze na potwierdzenie, co pan prokurator był uprzejmy powiedzieć bardzo ładnie, ciężko jest udowodnić ze względu na to, że na przykład 4 km od Szumska, miejscowość Załuże, Polacy, którzy uciekli, uratowali się z tego Załuża, zamieszkali w Szumsku, właśnie te 4, 4,5 km w mieście. I wczesnym rankiem na żniwa, w 1943 roku, jeździli na swoje poletka zebrać chociaż trochę zboża, bo nie wiedzieli, jak długo będą jeszcze w tym mieście, z czegoś trzeba było żyć. I okazuje się, oni zrobili zasadzki, Ukraińcy, w tym Załużu, na zakręcie ulicy, i jakaś tam kępa była, schowali się za tą kępę. I kto tylko przyjeżdżał z Polaków rano na furmanki, mordowali siekierami, widłami, czym się dało, żeby tylko nie strzelić, żeby nie robić popłochu, żeby następna furmanka mogła też przyjechać. I tak przyjechało, i tak zginęło 41 osób. Widziałem te osoby, były później przewiezione. I taki pan Tomczak, Karol, jechał z ojcem i miał karabin na szczęście. Ojciec poganiał koni i on jak zobaczył, co się dzieje na tym zaułku, strzelił w nich. W związku z tym zasygnalizował nadjeżdżające furmanki, a więc była okazja uciekać. Zawrócił, co prawda ojca mu zabili, ale on tam się uratował. Ci ludzie później w czasie repatriacji już do Polski mieszkają w Łosiowie, powiat Brzeg. I nawet mieszkańcy tego Załuża jeszcze żyjący, taki Franiu Warzyjewski, jeszcze żyje, który brał udział w tym czasie, rok ode mnie starszy, też mógłby świadczyć. I to wszystko zostało później, pomoc przyszła co prawda niemiecka, jak się dowiedzieli, że i samoobrona już tworzyła się Polska w tych miejscowościach. Szybko zjawili się tam po kilku godzinach, ale po kilku godzinach. To wszystko było wymordowane. Przywieźli na cmentarz do Szumska, poukładali. Miałem tą wątpliwą przyjemność widzieć tych ludzi porąbanych dosłownie. Teraz w 1995 roku byłem w Szumsku, właśnie tam ojciec mój jest pochowany. I na tym cmentarzu, proszę mi wierzyć, nawet zdewastowane są grobowce. Jeden duży grobowiec został, był bardzo ciężki głaz. Tam został zabity taki Lewandowski Władziu, 42 lata. I dzięki temu głazowi, bo widziałem, gdzie jest pochowany blisko mego ojca, mogłem rozpoznać to położenie, gdzie mój ojciec leżał. Wszystko zarośnięte. Panie Ukraińcy nie dbają
o to. Są naprawdę ciężkie sprawy. Pan
tak, ja chciałbym się odnieść tutaj do kwestii, którą panowie poruszyli. Pierwsza to ta kwestia dowodowa, ona jest rzeczywiście bardzo trudna. Znamy z materiałów procesowych także takie postawy o których była tu mowa, że Ukraińcy pomagali Polakom, ale jednocześnie w innym zdarzeniu brali udział jako sprawcy, więc ocena ich zachowań jest rzeczywiście trudna. Ta zbrodnia miała też mocno taki rozproszony charakter, czasami przypadkowy. Jak się udało, to coś robimy, tak? Coś tych Polaków mordujemy, zabijamy, kradniemy i tak dalej. To jest rzeczywiście trudne po latach i nawiązuje jednocześnie do tego, co pan Jerzy powiedział. Ten grzech zaniedbania to trzeba liczyć od roku 45 tak naprawdę, bo jeszcze wtedy były możliwości znacznie większych ustaleń, ale władze komunistyczne nie były tym zainteresowane. Trzeba było ścigać członków Polskiego Państwa Podziemnego, AK-owców, rozbijać wszelką konspirację i opozycję, zamiast zająć się rzeczywiście zbrodniarzami. I kwestia uchwały ustawy. Chciałem z tej mojej wypowiedzi, mówiłem tylko w zakresie kwestii prawnych, czyli czy to zostało podjęte w ten sposób przez Sejm, czy w inny, nie ma wpływu jakby na działalność prokuratorów. W polskim kodeksie mamy odpowiednik zbrodni ludobójstwa, to jest artykuł 118 i on po prostu funkcjonuje jako obowiązujące prawo i do tego prokurator ma się stosować. Natomiast nie oceniam kwestii takich jak pamięć narodowa, jak ciężar gatunkowy. Wiadomo, że ustawa rzeczywiście wydana przez Sejm Rzeczypospolitej ma inny ten ciężar niż uchwała. Ale to już jest jakby poza mną jako funkcjonariuszem państwa.
Na zakończenie naszej dyskusji oddam głos naszemu świadkowi historii, ale bardzo bym prosiła o jedno, mianowicie co może przekazać kolejnym, co można przekazać kolejnym pokoleniom po 77 latach zbrodni wołyńskiej. Panie Wacławie, co pan chciałby przekazać pokoleniu?
Chciałbym
mojemu, moich dzieci.
Chciałbym, przede wszystkim chciałbym, żeby to znalazło się w szkolnictwie, żeby można było uczyć dzieci, pokazać. Nie tylko my czytamy Potop innych i tak dalej, ówczesne czasy, ale dzisiejsze czasy nie są opisane nigdzie. Nigdzie się nie mówi o ONie, o organizacji ukraińskich nacjonalistów już przed wojną, na przykład zjazd w Gdańsku czy w Wiedniu, cały szereg, że ci przywódcy ukraińscy przecież to byli mordowcami, chociażby minister, nie pamiętam w tej chwili nazwisko, Poczt, prawda, został zamordowany i odsiedział, puszczony za Niemców i tak dalej działo. Ale ja bym bardzo chciał, żeby pokolenia mogły to wiedzieć, żeby to znalazło się naprawdę na kartach historii, że to się stało.
Pamięć o tych wydarzeniach.
Ja dziękuję memu koledze tutaj bardzo, że dbał o to wszystko, panu Jurkowi, ze względu na to, że to są pomniki i niektórzy pytają się, z jakiej okazji te pomniki powstają i jest okazja i pani serdecznie dziękuję, Aniu, bardzo. To jest tak, bo to jest pamięć, no. I ta pamięć nie może zaginąć, jeżeli my o tym nie będziemy mówili, nie przekażemy potomnym, swoim rodzinom, to naprawdę zniknie to z historii. Ja dziękuję panu prokuratorowi, świetnie pan to scharakteryzował, bo to jest prawda. Można przekonać się było ktokolwiek korespondował, czy widział na przykład wysiedlenie Ukraińców z Bieszczad, czy coś, to wie, że gdyby nie to wysiedlenie, to by oni gdzieś tam siedzieli tam w tych górach i uciekaliby raz do strefy czeskiej, to znowu do rosyjskiej, trudno byłoby ich tam ścigać, gonić i tak dalej. Dzięki temu, że to nastąpiło, nastąpił ten porządek. Ale trzeba powiedzieć, dlaczego tak się stało. Też się nie mówi, bardzo mało się mówi.
Czyli panie Wacławie, tak naprawdę to chodzi o to, żeby ta pamięć nigdy nie zagasła.
Nie, żeby nie zagasła, w żadnym wypadku.
Mi się zawsze przypomina takie jedno zdanie, które zawsze się pojawia na wszystkich uroczystościach, że tak naprawdę nie o zemstę, ale o pamięć nam
tak,
chodzi.
Dokładnie.
Bardzo serdecznie panom dziękuję za rozmowę, za to, że mogliśmy no, przed tą ważną rocznicą porozmawiać w różnych aspektach o rzezi wołyńskiej. Panie doktorze, serdecznie dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Panie Jerzy, panu Wacławowi z całego serca, że
dziękuję
przyszedł
również.
Mimo wieku. Panie Marku, dziękuję za super merytoryczne odpowiedzi. Dziękuję serdecznie i zapraszam Państwa na kolejny odcinek Przystanku Historia Online Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.